Tu mówi Paryż RFI. Dzień dobry, poniedziałek, 12 października. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Anną Bernhardt, także autorką magazynu nowości europejskich Euranet, w którym dzisiaj jest mowa o apelu Fundacji Jacques'a Chiraca w sprawie podrabianych leków. Prasę przyjrzeli Piotr Rosochowicz i Piotr Błoński, również autor felietonu gospodarczego, dzisiaj poświęconego postaciom laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. W korespondencji Warszawy Virginie Little opowiada o wzorowanych na modelu francuskim hotelach typu Bed and Breakfast. W felietonie sportowym mowa jest o kontrakcie Roberta Kubicy z Renault F1 Team. Audycję realizuje Luminica Dragut, której od strony technicznej pomaga Bertrand. Tyle zapowiedzi, a teraz pora na wiadomości. Na wstępie najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Papież Benedykt XVI wyświęca 5 błogosławionych, w tym francuską zakonnicę i polskiego arcybiskupa. Partia Putina odnosi druzgocące zwycięstwo w wyborach w Rosji. Opozycja mówi o oszustwach wyborczych. Dwoje Amerykanów, Eleanor Ostrom i Oliver Williamson, otrzymali Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Zamachy terrorystyczne i starcia w Pakistanie, Iraku, Afganistanie i na Zakaukaziu. Prezydent Czech wysuwa nowe żądania, bez spełnienia których nie chce ratyfikować traktatu lizbońskiego. To były najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie, a teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Papież Benedykt XVI wyświęcił w niedzielę 5 błogosławionych. Są wśród nich francuska siostra zakonu franciszkanów Jean Jugan, polski arcybiskup Zygmunt Szczęsny-Feliński, członek kongregacji Najświętszego Serca Jezusowego Belg Józef Damian de Wulster i dwaj Hiszpanie, dominikanin Francisco Colli Guitart oraz trapist Rafael Armaiz Baron. W uroczystości w Watykanie wzięli udział m.in. wraz z małżonkami premier Francji François Fillon, prezydent Polski Lech Kaczyński oraz król Belgii Albert II. Przedstawiając sylwetki nowych świętych, papież Benedykt XVI powiedział, że ich doskonałość, która wydaje się po ludzku niepojęta, polega na tym, żeby nie stawiać w centrum samego siebie, ale pójść pod prąd i żyć zgodnie z Ewangelią. Francuska zakonnica Jeanne Jugain założyła Zgromadzenie Małych Sióstr Ubogich. Mówiąc o byłym arcybiskupie Warszawy z czasu powstania styczniowego, Zygmuncie Szczęsnym-Felińskim, w części homilii wygłoszonej po polsku, Benedykt XVI podkreślił, że był on założycielem Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi i wielkim świadkiem wiary i duszpasterskiej miłości w czasach bardzo trudnych dla narodu i Kościoła w Polsce. Dodał też, że gorliwie dbał on o wzrost wiary duchowej wiernych i pomagał ubogim oraz sierotom. W Akademii Duchowej w Petersburgu starał się o solidną formację przyszłych kapłanów. Jako arcybiskup warszawski zapalał wszystkich do wewnętrznej odnowy. Msza kanonizacyjna odbyła się w Bazylice Świętego Piotra, a nie jak planowano na placu z powodu deszczu, który padał w Wiecznym Mieście przez całą noc, sobotę na niedzielę i przez cały ranek. Słucham Państwa, Paryża RFI. Partia premiera Władimira Putina umocniła swoją pozycję absolutnej siły na rosyjskiej scenie politycznej, odnosząc miażdżące zwycięstwo w samorządowych wyborach lokalnych i regionalnych. Jedna Rosja uzyskała niemal 80% głosów, zdobywając w wyborach municypalnych 189 na 235 miejsc, a w wyborach do władz regionalnych 117 na 35 miejsc. Prezydent Dmitrij Miedwiediew w czasie transmitowanego przez telewizję spotkania z przywódcami jednej Rosji oświadczył, że wyniki wyboru są świadectwem, iż partia ma nie tylko moralne, ale i legalne prawo rządzenia krajem. Opozycja tymczasem głośno mówi o oszustwach wyborczych. Niezależne ośrodki monitoringu twierdzą, że wybory odstawały od międzynarodowych standardów gwarantujących uczciwe i wolne głosowanie. W wyborach do władz Moskwy tylko jedna Rosja i komuniści zdobyli miejsca, zaś opozycyjne Jabłko ani jednego, chociaż stolica uchodzi za bastion liberałów. Teraz stracili oni nawet te dwa miejsca, jakie do tej pory mieli we władzach Moskwy. Według przywódców partii w niedzielę w siedzibie Jabłko urywały się telefony od zwolenników tej partii, którzy twierdzili, że nie dopuszczono ich do głosowania, gdyż już ktoś inny głosował pod ich nazwiskami. Oczywiście głosował na partię Putina lub na komunistów, którzy zdobyli zaledwie 13% miejsc i podobnie jak Jabłko mają zamiast zakwestionować w sądzie wyniki wyborów. Jedna Rosja, która dysponuje przygniatającą przewagą w parlamencie, tym samym jeszcze bardziej umocniła swoją władzę. Jej przewodniczącym jest Władimir Putin, mimo że oficjalnie nie ma on legitymacji partyjnej, gdyż do tej partii nie należy. Putin mógł zatem spokojnie jechać do Pekinu, gdzie przybył w poniedziałek wieczorem, rozpoczynając 3-dniową wizytę, której celem jest zawarcie kontraktów gospodarczych i wojskowych. We środę Putin weźmie udział w szczycie państw wchodzących w skład Organizacji Współpracy z Szanghaju. Należą do niej obok Rosji i Chin także Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan i Tadżykistan. Premier Czech Jan Fischer oświadczył, że władze w Pradze domagają się, aby w czasie obrad zaplanowanej na koniec października Rady Europy w Brukseli omówiono sprawę kolejnych żądań, jakie wysunął prezydent Republiki Czeskiej Václav Klaus. Od ich spełnienia Klaus uzależnia ratyfikację przez Pragę traktatu lizbońskiego, który ma umożliwić sprawniejsze funkcjonowanie Unii Europejskiej w składzie 27 państw. Czechy są ostatnim krajem, który jeszcze nie ratyfikował traktatu lizbońskiego. Znany ze swego zaciekłego eurosceptycyzmu, prezydent Klaus wprawił wszystkich w zdumienie, domagając się zwolnienia Czech z ustaleń wynikających z Karty Praw Podstawowych, która jest aneksem do głównego tekstu traktatu. Tylko taki krok, zdaniem Klausa, może uniemożliwić Niemcom domaganie się zwrotu swoich dóbr lub odszkodowań za nie utracone po II wojnie światowej na mocy dekretu podpisanego przez ówczesnego prezydenta Czechosłowacji Edwarda Benesza. Premier Fischer oświadczył, że nigdy wcześniej Klaus nie wspominał o tym, że Praga chce negocjować w sprawie Karty Praw Podstawowych. Mało tego, czeski Trybunał Konstytucyjny uznał, że zapisy, jakie znalazły się w karcie, są w zgodzie z Konstytucją Republiki Czeskiej. Wcześniej Polska i Wielka Brytania uzyskały w 2007 roku uchylenie wobec nich Karty Praw Podstawowych. Słuchają Państwo Paryża RFI. W Afganistanie w licznych operacjach z udziałem sił międzynarodowych oraz afgańskiego wojska i policji zginęło co najmniej 20 talibów w prowincji Kandahar. Grupa talibów, która przedostała się z sąsiedniego Pakistanu, zaatakowała posterunek policji afgańskiej. Napastnicy, ponosząc duże straty, wycofali się za granicę afgańsko-pakistańską.
Kolejny atak wymierzony w pakistańskie siły zbrojne miał miejsce na północnym zachodzie Pakistanu. 41 osób zginęło, w tym 35 cywilnych. Kamikadze odpalił ładunki wybuchowe, gdy kolumna samochodów wojskowych przejeżdżała przez wypełniony tłumem targ w miejscowości El Puri, niedaleko doliny Swat, gdzie od wiosny oddziały rządowe prowadzą ofensywę przeciwko talibom. Samobójca miał 13 lub 14 lat według policji pakistańskiej. Jest to już trzeci zamach samobójczy w tym tygodniu. W poprzednim tygodniu celem ataków talibów było biuro ONZ-u w samym centrum Islamabadu. Zginęło wtedy 5 pracowników. W piątkowym zamachu w Peshawar, gdzie eksplodował samochód pułapka na zatłoczonym bazarze, zginęły 52 osoby. A w przeprowadzonych w ten weekend atakach śmierć poniosły 23 osoby. Jedna z tych akcji była dosyć niecodzienna. Oddział talibów zaatakował kwaterę główną niedaleko Islamabadu, biorąc zakładników. Podczas odbijania bazy zginęło 11 wojskowych. AFP przypomina, że w ciągu ostatnich 2 lat talibowie przeprowadzili w Pakistanie prawie 280 zamachów. Były to przeważnie ataki samobójcze. Możemy uderzyć gdzie chcemy. My nawet w najważniejsze obiekty, z dumą podkreślił w rozmowie z AFP przedstawiciel ruchu pakistańskich talibów, którzy przyznali się do zorganizowania również poniedziałkowej akcji. Armia pakistańska przygotowuje się do wielkiej ofensywy przeciwko tej organizacji, która głównie znajduje się w Waziristanie Południowym, w regionach graniczących z Afganistanem, gdzie często spadają pociski wystrzelone przez bezzałogowe samoloty amerykańskie. W czasie jednej takiej akcji 5 sierpnia zginął założyciel i szef tego ruchu Baitullah Mehsud. Jego następca Mahmikul Mehsud obiecał pomścić swego poprzednika, nasilając zamachy przeciwko Ameryce i Pakistanowi, i słowa tego niestety dotrzymuje.
W Iraku 4 osoby zginęły, a 13 odniosło obrażenia w wyniku strzelanin i zamachów bombowych, jakie miały miejsce w różnych miejscach kraju. W większości przypadków ludzie ginęli lub odnosili obrażenia w wyniku wybuchu bomb podłożonych przy drodze. W Karradzie eksplodował ładunek przyczepiony do samochodu szefa policji irackiej, odpowiedzialnego za ochronę dyplomatów. Oficer i 4 inne osoby, tym razem cywilne, zostali ranni. We wrześniu liczba ofiar zamachów gwałtownie zmalała. Przez cały miesiąc w Iraku zginęły 203 osoby. To wciąż tragiczny, ale nie mniej najmniejszy bilans od maja tego roku. W Inguszetii w wyniku prowadzonej tam przez wojska rosyjskie operacji przeciwko separatystom zginęło 7 rebeliantów i 3 policjantów. W akcji, która koncentruje się przy granicy z Czeczenią, udział biorą jednostki policji czeczeńskiej. Słuchają Państwo Paryża RFI. Tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii jest para naukowców amerykańskich, 76-letnia ekonomistka Eleanor Ostrom z Uniwersytetu Indiana w Bloomington i 77-letni Oliver E. Williamson z Uniwersytetu Berkeley w Kalifornii. Pani Ostrom jest pierwszą kobietą, która otrzymała tę prestiżową nagrodę w dziedzinie ekonomii, a więcej obszerniej na ten temat mówi Piotr Błoński w felietonie poświęconym sprawom gospodarczym. W Hiszpanii premier tego kraju, José Luis Rodríguez Zapatero, został wygwizdany przez publiczność, która podziwiała paradę wojskową w Madrycie. Widzowie wydawali nieprzyjazny odgłos i krzyczeli: precz i podaj się do dymisji. Premier i jego rząd biją wszelkie rekordy niepopularności. Prorządowa gazeta Publico przynosi sondaż, z którego wynika, że 46% Hiszpanów popiera prawicę. Na socjalistów Zapatero chce głosować tylko 38%. Przyczyną są recesja i bezrobocie sięgające 18%, najwyższy wskaźnik bezrobocia w Unii Europejskiej, dwukrotnie wyższy od unijnej średniej. W Lizbonie premier José Sócrates otrzymał misję powołania rządu. Zadanie niełatwe, bo w wyborach socjaliści stracili zdecydowaną większość w parlamencie. 700 uczestników na 185 łodziach wystartowało u francuskich wybrzeży oksytańskich w Liasiota w regatach wioślarskich na morzu. Zawody pamiętają czasy antycznych wyścigów galer, ale obecnie jako dyscyplina sportowa wioślarstwo morskie pozostaje w cieniu wioślarstwa uprawianego na sztucznych torach. Uczestnicy regat w Liasiota marzą o olimpijskiej nobilitacji. To były wiadomości RFI z Paryża. Teraz pora na paryskie gazety. Poranną prasę przejrzał Piotr Osuchowicz, a Le Monde przeczytał Piotr Błoński.
Wizyta w Rzymie premiera Francji François Fillona oraz wyniesienie na ołtarze Jeanne Jugon, już od teraz świętej, to tematy w Le Figaro, La Croix i Le Parisien. O podpisaniu przez Polskę i odgrywaniu przez Czechy roli ostatniego hamulcowego w pociągu nazywanym Unią Europejską piszą krótko jedynie La Croix i Les Echos. Weekend w Rzymie tytułuje swój artykuł w Le Parisien Didier Miswan. Chodzi oczywiście o weekend spędzony tam przez premiera Fillona wraz z małżonką. Francuski dziennikarz podkreśla, że Ojciec Święty przyjął premiera Francji w Watykanie z należnym szacunkiem. Co więcej, poświęcił mu 20 minut, co na ogół rezerwowane jest jedynie dla głów państw. Fillon twierdzi, że jest katolikiem, ale na msze święte chodzi od czasu do czasu, jak sam mówi. W samolocie wiozącym go do Wiecznego Miasta nie powiedział lecącym z nim dziennikarzom nic specjalnego. Zresztą zastrzegł się zaraz po przyjściu do nich, że niczego nie powie na żaden interesujący temat. Choćby na temat skandalu wokół Frederica Mitterranda, czy też afery Clearstream, w której naprzeciwko siebie stają Dominique de Villepin i Nicolas Sarkozy. Konserwatywne Le Figaro woli pisać piórem Bruno Rzediego o rzymskiej lekcji François Fillona i podkreślać, że francuski premier rozmawiał z Ojcem Świętym o wysiłkach Francji w kierunku umoralnienia kapitalizmu. Wizyta u papieża nie była rzeczą łatwą, pisze francuski dziennik, przypominając mocno krytykowaną wizytę w stolicy apostolskiej prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego w roku 2007, kiedy to głowa państwa francuskiego przybyła do Watykanu w towarzystwie m.in. znanego z rubasznych dowcipów francuskiego humorysty Jean-Marie Bigarda oraz przypomina, że Sarkozy bez żenady rozmawiał przez telefon komórkowy w obecności Benedykta XVI. Fillon był podczas wizyty bardziej pokorny. Jego żona Penelopa, która przeszła w swoim czasie na katolicyzm, miała na głowie koronkową czarną chustę, a obaj synowie, podobnie jak tata, byli w garniturach i w krawatach. Wychodząc z apartamentów papieskich, François Fillon rzucił w stronę dziennikarzy: mam nadzieję, że poważna atmosfera tego miejsca udzieli się i komentarzom w poniedziałkowej prasie. Katolicki dziennik La Croix kładzie nacisk na uczestnictwo premiera Fillona w niedzielnej uroczystości kanonizacyjnej w Watykanie. 5 nowych świętych, którzy idą pod prąd. To tytuł artykułu Claire Le Cretin, zastępczyni redaktora naczelnego gazety. Dziennikarka kreśli postacie wszystkich kanonizowanych ze zdumiewającą dokładnością. Donosi także, że w uroczystości w Bazylice Świętego Piotra udział wzięło 7 kardynałów, 23 arcybiskupów i biskupów. Przybyło ponad 20 tysięcy wiernych. Po podpisaniu traktatu lizbońskiego przez polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego teraz czeka się już jedynie na podpis prezydenta Czech Václava Klausa. Europa liczy na szybką decyzję czeskiego Trybunału Konstytucyjnego, czytamy w artykule artykułu Sebastiana Majarda, zamieszczonego na łamach La Croix. Cała Europa spoziera teraz w kierunku Republiki Czeskiej, pisze francuski dziennikarz. I to nie tylko w stronę Pragi, gdzie swą siedzibę ma prezydent Klaus, ale i w kierunku Brna, gdzie znajduje się siedziba czeskiego Trybunału Konstytucyjnego. Ma on ocenić, czy wniosek złożony 29 września przez prezydenta i 17 senatorów dotyczący poprawki w Karcie Praw Podstawowych Traktatu Lizbońskiego jest właściwie uzasadniony. José Manuel Barroso powiedział w piątek, że są szanse na to, aby Trybunał wniosek po prostu odrzucił bez rozpatrywania. Trybunał stwierdził już w listopadzie roku ubiegłego, że Traktat Lizboński jest całkowicie zgodny z Konstytucją Czeską. Ale teraz chodzi o sam traktat z Lizbony. Klaus i senatorowie z jego ugrupowania po prostu nie życzą sobie, jak sami mówią, aby o sprawie mienia Niemców sudeckich w Czechach decydowali sędziowie na przykład z Malty czy z Cypru. Zatem teraz wszystko znajduje się w rękach mianowanych na 10 lat 15 sędziów Trybunału, z których Klaus mianował 12, w tym i prezesa Trybunału Pawła Rycheckiego. Miało to miejsce w roku 2003, a Rychecki jest znanym eurofilem zbliżonym do Wacława Havla.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Waszyngton żąda od Europy, by wspólnie podjąć odpowiedzialność, brzmi tytuł na pierwszej stronie Le Monde. Za cóż to? Za klimat i za sytuację w Afganistanie, tłumaczy na stronie 8 w wywiadzie z Corinne Len sekretarz stanu do spraw Europy i Eurazji Philip Gordon. Nic w tym nie ma szczególnie nowego. W kwestii klimatu Gordon zapewnia, że administracja Obamy stara się przygotować tak obszerne porozumienie, jak tylko to możliwe, ale zastrzega, że jest mało prawdopodobne, by obie izby kongresu zatwierdziły to przed konferencją w Kopenhadze. Co do Afganistanu, dziennikarka zauważa, że Europejczycy odnoszą wrażenie, iż w przygotowaniu nowej strategii Waszyngton niespecjalnie pyta ich o zdanie. Na co Gordon odpowiada, że USA przywiązują ogromną wagę do współpracy europejskiej. Bardziej konkretnie zauważa, że jest to tym ważniejsze dzisiaj, gdyż nikt nie spodziewał się, że sprawa wyborów prezydenckich w Afganistanie tak się skomplikuje. Poniżej artykuł o strategii zagranicznej prezydenta Sarkoziego. Początkowo postrzegana ona była jako proamerykańska. Obecnie, czytamy, Sarkozy staje się powoli oparciem dla państw, w cudzysłowie, niezaangażowanych. Tka on sieć kontaktów z mocarstwami średniej wielkości, aby utworzyć dla Francji przyczółek w każdym głównym regionie świata. Stąd jego wizyty w Emiratach w maju, w Brazylii we wrześniu, w Kazachstanie w październiku, co nakłada się na wcześniej ożywione relacje z Egiptem, Indiami i Afryką Południową. Minęły czasy, kiedy Sarkozy wyobrażał sobie po okresie przewodniczenia Unii Europejskiej, a przed inwestyturą Obamy, że dzielić będzie światowe przywództwo z prezydentem USA. Jest dosyć miejsce dla dwóch, mawiał jeszcze w styczniu. Ale dziś Sarkozy odnosi wrażenie, że go Obama zignorował. To też przygotowuje on powrót na środek światowej sceny w roku 2011, dzięki stosunkom nawiązanym ze swymi nowymi sojusznikami, jako przewodniczący G20. Autor artykułu, Arnaud Leparmentier, zauważa, że koncepcja bliższych stosunków z wybranymi krajami w różnych regionach świata nie jest nowa. W różnych odsłonach powracała i za czasów de Gaulle'a, i za czasów Mitterranda, kiedy szefem dyplomacji był Claude Cheysson. Sarkozy ma tę przewagę, że nie można go posądzać o antyamerykanizm. Ponadto ta polityka nie może dziś odnosić się do Rosji i do Chin, które jako wielkie mocarstwa zaliczać należy do tej samej kategorii co USA. Stosunki z nimi przynoszą wiele korzyści, ale pociągają za sobą też pewne zagrożenia dla Europy, która musi występować wobec nich w jedności. Idealnym partnerem według tej recepty jest Brazylia. Brak konfliktów i mieszanka dobrze rozumianych obopólnych interesów. Sojusz polityczny na drodze do udziału w zarządzaniu sprawami całej planety, obfite żniwo kontraktów przemysłowych, transfery technologii i wspólna potrzeba emancypacji spod amerykańskiej dominacji. W Zatoce Perskiej sojusznikiem Francji są Emiraty. Jedyny możliwy wybór, bo Amerykanie zaryglowali swój sojusz z Arabią Saudyjską. W Kazachstanie Francja liczy na gwarantowany dostęp do ropy, gazu i uranu, w zamian za co wspiera tego byłego wasala Moskwy w rozwijaniu przemysłu kosmicznego i umacnia jego pozycję polityczną. Sarkozy przymyka tu oczy na niedemokratyczne praktyki Nursultana Nazarbajewa. Ważniejsza dla niego jest stabilność jego kraju jako sojusznika. Stosunki z Indią, ożywione jeszcze przez Chiraca, rozwijają się stopniowo od 11 lat. Francja korzysta tu, chcąc nie chcąc, z braku wspólnej strategii europejskiej. Brak ten tłumaczy się tym, że północne kraje Unii nie chcą pomagać Indiom w rozwijaniu cywilnego przemysłu nuklearnego. Próby nawiązania takich uprzywilejowanych stosunków z Meksykiem zakończyły się fiaskiem. Paryż nie ma też przyczółka w Azji Południowo-Wschodniej. Alians z Egiptem ledwie zipie od czasu wojny w Gazie. Wreszcie, konkluduje autor, sprzeciwiając się wejściu Turcji do Unii Europejskiej, Francja traci kluczowego sojusznika, którego wpływy sięgają od Kaukazu po Afganistan.
RFI, la radio. Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Fundacja byłego prezydenta Francji Jacques'a Chiraca rozpoczyna międzynarodową kampanię walki z fałszywymi lekarstwami. Według Światowej Organizacji Zdrowia 10% lekarstw znajdujących się na rynku farmaceutycznym to podróbki. Jest to bardzo lukratywny interes oceniany przez ekspertów na sumę 45 miliardów dolarów. Profesor Marc Gentilini z Fundacji Jacques'a Chiraca opowiada o tym groźnym handlu.
C'est un trafic méconnu, extrêmement rentable et croissant.
Jest to handel mało znany, bardzo dochodowy i szybko rozwijający się. I właśnie przeciwko temu handlowi, czyniącemu wielkie szkody, zwłaszcza wśród ludności najbiedniejszych państw, występuje Jacques Chirac i chce zmobilizować światową opinię, aby walka z tymi praktykami odpowiadała rozmiarom tego zjawiska.
A walka nie będzie łatwa. W grę wchodzą bowiem ogromne pieniądze. Według ekspertów zyski z handlu fałszywymi lekarstwami przekroczą wkrótce dochody z handlu narkotykami.
Oui, pour beaucoup, on est déjà à ce stade. On est déjà rendu à ce stade et
Więcej nawet dla wielu specjalistów już jesteśmy na tym etapie. Uderzające jest, że handel narkotykami się zwalcza, próbuje kontrolować. Wszystkie rządy się mobilizują, by ograniczyć to zjawisko, a z fałszywymi lekarstwami nie robi się niczego. Tylko niektóre laboratoria farmaceutyczne próbują bronić swych produktów, ale tak naprawdę nie ma żadnego narzędzia, żadnej struktury do walki z fałszywymi lekarstwami. I z tej całkowitej swobody korzystają handlarze, którzy są po prostu mordercami. Podsuwają oni biednym społeczeństwom leki, które są niebezpieczne, gdyż są to najczęściej lekarstwa stosowane przy groźnych chorobach.
Najczęściej fałszywe lekarstwa nie powodują żadnego efektu, działają na zasadzie placebo. Sporo jednak tych fałszywek jest bardzo groźny dla organizmu. Złe dawkowanie produktu albo zastąpienie substancji czynnej w lekarstwie inną substancją może mieć nieodwracalne skutki dla chorego, często nawet spowodować śmierć. Jeżeli kupiona w internecie Viagra, w Polsce często zastępowana gipsem, nie wywoła pożądanego efektu, to nie jest to tak groźne jak w przypadku lekarstw przeciwko malarii, AIDS czy gruźlicy. A na malarię co roku w Afryce umiera milion osób. Szacuje się, że od 30 do 60% leków przeciwko malarii krążących w Afryce to produkty fałszywe, które są odpowiedzialne za śmierć co najmniej 200 tysięcy osób rocznie. Wielkie też spustoszenie czynią podrabiane antybiotyki, które tak łatwo można kupić na ulicach miast czarnego kontynentu, co podkreślił Jacques Chirac.
Dobre lekarstwa, czyli skuteczne lekarstwa, należą do rzadkości i są źle rozprowadzane, a więc jest to naprawdę pierwszoplanowy problem zdrowia publicznego.
Ważne jest więc, by jak najszybciej zacząć zwalczać to zjawisko środkami represyjnymi, a także informując społeczeństwa. Handlarze bowiem tak łatwo nie zrezygnują ze swych dochodów, nie ma wątpliwości profesor Gentilini.
Wręcz przeciwnie, spróbują oni znaleźć nowe sposoby i dlatego trzeba bardzo szybko reagować, wywierać naciski i zjednoczyć wysiłki w tej walce. Apel wystosowany w obecności szefów państw afrykańskich przez Jacques'a Chiraca będzie podjęty przez Światową Organizację Zdrowia w Genewie w imieniu wszystkich państw. Akcja Fundacji Jacques'a Chiraca jest tylko dodatkowym bodźcem do działań, które Organizacja Zdrowia musi podjąć i będzie podejmować.
L'OMS doit faire et fera.
Fałszywe lekarstwa to prawdziwa plaga w Afryce, ale nie tylko. Handel ten kwitnie na całym świecie. Jak wynika z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, w Polsce na fałszywe lekarstwa wydaje się około 100 milionów złotych rocznie, jak informowały niedawno polskie media. Fałszywe lekarstwa kupić jest niezwykle łatwo, ponieważ roi się od nich w internecie, na aukcjach czy portalach udających apteki, a w najbiedniejszych krajach sprzedaje się je po prostu na ulicach. Najwyższa więc pora, by wypowiedzieć walkę temu zjawisku.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.rfi.fm.
W Polsce powstają pierwsze hotele ekonomiczne Bed and Breakfast, B&B. Krzysztof Potocki, dyrektor generalny spółki, inspirował się wzorami francuskimi. Rozmawia z nim nasza warszawska korespondentka Virginie Little.
Dwa pierwsze hotele ekonomiczne B&B zostały otworzone we Francji, w Brest i w Saint-Malo w roku 1990. Dzisiaj 215 hoteli działa na terenie Francji i Niemiec. Polska filia B&B została założona 18 miesięcy temu i zaczęła budowę swojego pierwszego hotelu pod koniec sierpnia w Toruniu. Z nami rozmawia pan Krzysztof Potocki, dyrektor generalny B&B Hotels Polska. Do tej pory firma B&B była obecna tylko we Francji i w Niemczech. Jaka jest państwa wizja rynku polskiego?
Wydaje nam się, że rynek polski dojrzał do tego, żeby przyjąć u siebie na swoim rynku hotele ekonomiczne, których w Polsce bardzo brakuje. Najpierw rozwijały się hotele luksusowe, 4-5-gwiazdkowe, 3-gwiazdkowe. Teraz jest czas na 2-gwiazdkowe, super nowoczesne, doskonale wyciszone, z klimatyzacją, z wygodnymi łóżkami, z wifi za darmo w każdym pokoju, płaskie ekrany telewizorów, łazienki i śniadanie. Nasza firma B&B, która posiada ponad 200 hoteli we Francji i w Niemczech, która teraz chce się bardzo mocno rozwijać w innych krajach Europy, stara się wnieść komfort równy mniej więcej 2,5 gwiazdkom, działająca jednak pod szyldem 2-gwiazdkowym, za pieniądze, które normalnie przeciętny polski przedsiębiorca jeżdżący po kraju za interesami może sobie pozwolić wydać na spędzenie nocy w hotelu.
Jakie są państwa plany rozwoju?
Naszym planami, naszym marzeniem jest posiadać około 50 hoteli w ciągu najbliższych 10 lat, a w ciągu najbliższych 3-4 lat 10-12.
W jakich miastach?
Oczywiście, no, bierzemy pod uwagę oczywiście największe miasta Polski, tam gdzie jest biznes, tam gdzie się coś dzieje, gdzie te miasta się rozwijają, gdzie potrzebne są miejsca hotelowe.
Budują państwo właśnie pierwszy hotel w Toruniu. Dlaczego w Toruniu?
To trochę przypadkiem, jak to jest. Okazało się, że najlepszy teren w tym momencie, najłatwiej dostępny mamy w Toruniu, więc tam mamy teren, który jest wydzierżawiony na 40 lat i budujemy na nim hotel. Będzie tam 93 pokoje, podziemny parking na 18 miejsc, naziemny parking na około 20. Jest to w samym centrum Torunia, świetnie położone u zbiegów ulicy Szumana i wałów Sikorskiego. Zaraz za po przejściu ulicy jest Stare Miasto, niedaleko jest Urząd Miasta, dworzec PKS, doskonałe miejsce na hotel.
Kiedy ten pierwszy hotel zostanie otwarty?
No, ruszyliśmy z budową pod sam koniec sierpnia. Potrzeba jakieś 11 miesięcy, jeśli nie będzie jakiejś bardzo ostrej zimy, także mamy nadzieję, że w czerwcu albo w lipcu przyszłego roku otworzymy hotel.
Mówimy o hotelach ekonomicznych. Jaka będzie cena pokoju w tych hotelach państwa?
To jest dość skomplikowane pytanie, dlatego że trudno nam się powiedzieć tak od razu, jaka będzie cena w hotelach, które będą czynne za rok, za dwa, za trzy. Natomiast to też zależy od miasta, od miejsca w mieście i oczywiście od ceny wybudowania hotelu. Natomiast bardzo byśmy chcieli być tańsi niż 200 zł za noc, za pokój.
Konkurencja już jest na rynku, szczególnie z firm francuskich Accor, Orbis i Campanile. Jak państwo widzą właśnie tę konkurencję?
No ja myślę, że Polska jest wielkim krajem i że jest miejsce dla wielu grup hotelowych ekonomicznych, które będą się instalowały. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że z naszych badań i z badań, jak się wydaje, Izby Hotelarskiej w Polsce wynika, że tylko 10% Polaków jeździ po Polsce, a z tych 10% większość albo się zatrzymuje u znajomych lub rodziny, lub wraca tego samego dnia do domu.
We Francji koncept hoteli B&B polega na tym, że nie ma całodobowej recepcji. Klient musi używać swojej karty kredytowej, aby się rejestrować. Czy taki koncept będzie przyjęty w Polsce?
Nie, zdecydowanie nie. Nasze hotele będą miały obsługę 24 godziny na dobę. Polski klient nie jest przygotowany na płacenie kartą i kupowanie miejsc i wchodzenie do hoteli, jak nikogo nie ma. Jest to trochę obce nam, dlatego cały czas będzie ktoś, który będzie pracował w hotelu.
Czy do końca roku będą plany nowych hoteli?
Planowane hotele są cały czas w wielu miastach polskich. Mam wiele bardzo zaawansowanych projektów, nad którym pracujemy, ale są pewne rzeczy, które nam trudno po prostu wiedzieć, na przykład jak długo administracja publiczna będzie nam wydawała pozwolenie na budowę albo tak zwaną WZ-kę.
Czyli jeszcze nie można przewidzieć, w których miastach rozpocznie się budowa kolejnych hoteli?
Z całą pewnością nie można wiedzieć, a natomiast oczywiście mam nadzieję, że to będzie Warszawa, że to będzie Poznań i Wrocław.
Dziękuję bardzo. Z Warszawy Wierzyni Litel dla RFI po polsku.
Felieton ekonomiczny Piotr Błoński.
Nagrodę Nobla z ekonomii otrzymało dwoje Amerykanów, w tym pierwsza w historii tej nagrody kobieta. 76-letnia ekonomistka Elinor Ostrom z Uniwersytetu Indiana w Bloomington. Drugim równorzędnym laureatem jest 77-letni Oliver Williamson z Uniwersytetu Berkeley w Kalifornii. Oboje zostali nagrodzeni za prace dotyczące analizy zarządzania, jakkolwiek ich ściślejsze specjalizacje dotyczą różnych jej dziedzin. Oboje jednak badali funkcjonowanie organizacji nierynkowych i sposoby, w jakie rozwiązują one konflikty. Komentując przyznanie nagrody, rzecznik Szwedzkiej Akademii wyjaśnił, że Ostrom badała zasoby naturalne, takie jak łowiska, lasy i jeziora, udowadniając, wbrew przyjętej opinii, jakoby były one źle zarządzane, że sprawnie działające organizacje użytkowników mogą zapobiec nadmiernej eksploatacji. Jak widać, na tle rozpalonej przez kryzys dzisiejszej debaty o mechanizmach rynkowych i granicach ich skuteczności, temat podjęty przez laureatkę jest nadal aktualny. Badając zarządzanie takich wspólnych dóbr materialnych i niematerialnych, zakwestionowała ona bowiem dominujące przekonanie, że dobra wspólne są źle zarządzane i powinny być oddane w gestię organizmów prywatnych lub administracji publicznej. Tymczasem zarządzanie takimi dobrami przez zorganizowanych użytkowników bywa częstokroć skuteczniejsze. Oliver Williamson nagrodę otrzymał za swe analizy zarządzania ekonomicznego, w szczególności dotyczące granic przedsiębiorstw, jak oznajmił rzecznik Szwedzkiej Akademii. Analizy te składają się na teorię rozwiązywania konfliktów korporacyjnych. Z jego nazwiskiem związana jest też teoria kosztów transakcji. Każda transakcja implikuje na wstępie jakieś koszty, na przykład koszty zdobycia informacji czy uchronienia się przed odwróceniem tendencji rynkowych. Kontrahenci starają się je minimalizować, uciekając się do działań pozarynkowych. Otóż Williamson wyjaśnia w swoich pracach, że jeśli przedsiębiorstwo stało się dominującym modelem organizacji ekonomicznej, to dlatego, że lepiej rozwiązuje konflikty interesów niż sam rynek. Na rynku dominują spory i negocjacje, co implikuje koszty, których przedsiębiorstwo nie ponosi dzięki organizacji hierarchicznej. Williamson podkreśla jednak w swoich pracach, że łączy się to z niebezpieczeństwem nadużycia władzy przez hierarchię. Niemniej struktury przedsiębiorstw mogą służyć jako model do rozwiązywania konfliktów interesów. Podobnie jak w wypadku pracy Elinor Ostrom, temat jest nadal aktualny na tle debat o odpowiedzialności za doprowadzenie do kryzysu ekonomicznego, odpowiedzialności przedsiębiorstw jako takich i odpowiedzialności na poszczególnych szczeblach ich hierarchii.
Radio France Internationale. Toute la diversité du monde.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Mówiło się o tym już od dawna. Przecieki prasowe okazały się prawdziwe. Robert Kubica zasiądzie w przyszłym sezonie za kierownicą wyścigowego bolidu w barwach francusko-brytyjskiej stajni Renault F1 Team. Renault jest francuskim samochodem, ale jego sportowa filia F1 Team znajduje się na Wyspach Brytyjskich. Francuscy specjal od wyścigów Formuły 1 są zdania, że kontrakt Kubicy z Renault jest z gatunku najlepszych interesów na świecie. Znakomicie opłaca się obydwu stronom. Renault po singapurskiej katastrofie etyczno-sportowej chce odbudować swój wizerunek. Szefowie firmy usunęli czarne owce, w tym prezesa Briatore, który wymyślił całą intrygę ze sfingowaną katastrofą Nelsona Piqueta juniora. Międzynarodowa Federacja Automobilowa zezwoliła Renault na kontynuowanie startu, chociaż wyrok, tak prawdę powiedziawszy, po takim skandalu mógł i powinien być dla Renault F1 Team bardziej surowy. Kubica nie zdobył tytułu mistrza świata, więc cena za niego nie jest wygórowana, co liczy się tym bardziej, że Renault F1 Team nazajutrz po tym, jak świat dowiedział się o aferze w czasie Grand Prix Singapuru w 2008 roku, stracił głównego sponsora i w kiesie zaczęło prześwitywać dno. Dzięki Kubicy, którego nacykwano uważa się za najlepszego z dostępnych na rynku kierowców obok Fina Kimi Räikkönena, Renault F1 Team ma szansę na zmazanie plamy na honorze i na dorównanie na torach F1 najlepszym. Dla Kubicy to także świetny interes. Polak nie chciał startować w Toyocie, bo ta nigdy nie wzbiła się na wyżyny, nigdy nie była w stanie zbudować bolidu, na którym można byłoby wygrywać. Tak się działo w czasach Hossy, gdy Toyota była sezamem pełnym złota. Trudno zatem marzyć o sukcesach teraz, gdy dyrektorzy nakazali potężnie zacisnąć pasa. W grę wchodził jeszcze Williams. To zacna firma, ale ma kłopoty z napędem, a Kubica ma już dosyć jazd w bolidach, które stać jedynie na to, by ich kierowca mógł podziwiać stateczniki przeciwników. Został Renault. Francuzi podpisali z Kubicą kontrakt na korzystniejszych dla niego warunkach niż ten, jaki miał jego poprzednik, mistrz świata Fernando Alonso. Hiszpana, który przeszedł do Ferrari, umowa z Renault F1 Team wiązała na 3 lata. Kubica, jeśli będzie niezadowolony, może odejść po zaledwie jednym sezonie. To bardzo korzystny układ z kilku powodów. Po pierwsze, chodzi o najważniejszą sprawę, o samochód. Wprawdzie BMW Sauber pożegnało się z Polakiem po królewsku, ale samochód, jakim w tym sezonie jeździł Kubica, zdecydowanie odstawał od reszty stawki. W poprzednim sezonie i BMW Sauber, i Kubica zajmowali bardzo wysokie miejsca. Polak w ostatecznej klasyfikacji był 4., ale bolid po każdych wyścigach był poprawiany i udoskonalany. W tym sezonie tak się nie stało. Szefowie firmy od samego początku zdawali sobie sprawę, że BMW Sauber w 2008-2009 stanęło na starcie nieco z rozpędu i że będzie to ich ostatni sezon w Formule 1. Jeśli po zakończeniu przyszłorocznej edycji wyścigów Renault nie znajdzie się w pierwszej trójce konstruktorów, Kubica może odejść. To także dla niego szansa, gdyby otrzymał propozycję od McLarena albo od Ferrari. O wskoczeniu na siodło tego konia marzy każdy kierowca F1. Renault F1 Team też nie bardzo jest przekonany, czy dalej będzie startować, a zatem roczny kontrakt jest korzystny dla francusko-brytyjskiej stajni, która przygotowuje zupełnie nową maszynę. Renault 30 ma sprostać wymaganiom Polaka. Firma wraca do barw wściekłej osy, żółto-biało-czarnej. Ma to być symbolem powrotu po czarnej karcie singapurskiej do sportowej fair play postawy Renault w latach 70. i 80. Francuscy komentatorzy podkreślają, że Polak na torze F1 nie zna trwogi. Jest dosłownie i w przenośni wytrawnym pokerzystą. Uwielbia grać w pokera, szczególnie z Fernando Alonso. Także za kierownicą bolidu nie traci zimnej krwi i potrafi zagrać wabank. Kubica żyje tylko na soku pomarańczowym i adrenalinie, stwierdził dziennik L'Équipe. Po wypadku w Montrealu wstał, trzepał się dalej, walczył, bo dla Kubicy według Francuzów liczy się jedno – zwycięstwo. Tylko raz wygrał, ale za to gdzie? Właśnie w Montrealu. Już w trzecim starcie w karierze osiągnął to, o czym wielu marzy do końca życia – stanął na podium na mecie wyścigu Formuły 1. Francja jest pewna. Kubica przeszedł do Renault, aby znów wygrywać. Romain Grosjean, który jeszcze nie wiadomo, czy będzie partnerem Polaka, powiada, że Kubicy nie uderzyła woda sodowa do głowy. Jest przemiłym człowiekiem, po takich sukcesach nie zaczął zadzierać nosa, mówi Grosjean. Małżeństwo Kubicy z Renault tłustym drukiem oznajmiło wiadomość dnia sportowe L'Équipe. Małżeństwo? No to wspaniale, tylko jakie? Z miłości czy z rozsądku? Tego nie wie nikt poza małżeńską parą państwa młodych, Kubicą i Renault. Najważniejsze, aby nie było to białe małżeństwo. 0 punktów w klasyfikacji pilotów i konstruktorów na zakończenie sezonu 2010. Szerokiego toru.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja 22. Patrick Chamoiseau, une enfance créole. kolonie francuskie leżące na Wyspach Antylskich, Gwadelupa, Martynika i Haiti oraz Gujana Francuska i Luizjana są bardzo zbliżone kulturowo. Zjawiskiem zasługującym na szczególną uwagę jest rozkwitająca literatura tych krajów. Patrick Chamoiseau, urodzony w roku 1952 na Martynice, bardzo wcześnie dał się poznać jako ważna postać francuskojęzycznej literatury Antylii. Jest on czołowym przedstawicielem nowego nurtu, który oddala się od ruchu zwanego Negritude, zainicjowanego przez poetę Aimé Césaire, a walczącego o uznanie odrębności kultury i przebudzenie świadomości czarnoskórej społeczności. Chamoiseau proponuje inne określenie tożsamości – l'antillanité, niezwiązane z historią niewolnictwa na Antylach. Jest przekonany, że czynnikiem jednoczącym kulturowo młode pokolenia tego regionu będzie wspólny język kreolski. Patrick Chamoiseau zadebiutował w roku 1982 bajką dla dzieci, ale dopiero pierwszą powieścią wzbudzi szersze zainteresowanie, gdyż próbuje w niej stworzyć język literacki oparty na ojczystym języku kreolskim. Wydaje następnie osobliwą powieść kryminalną Solibo Magnifique. Jej bohater, bajarz, umiera uduszony słowem, które uwięzło mu w gardle. W roku 1990 Chamoiseau po raz pierwszy podejmuje wątek wspomnień z dzieciństwa w książce zatytułowanej Temps d'enfance. Dwie kolejne pozycje, Éloge de la créolité i Lettre créole, pisze wspólnie z Jeanem Barnabé i Raphaëlem Confiant. Wspaniały obrazowy język tych książek odzwierciedla rozkwit nowej literatury Antylii. Wyrazem najwyższego uznania dla osiągnięć kreolskich twórców będzie przyznanie Patrickowi Chamoiseau za jego Texaco najbardziej prestiżowej francuskiej nagrody literackiej Prix Goncourt w roku 1992. Zatrzymajmy się na chwilę przy dwutomowych wspomnieniach Temps d'enfance ou une enfance créole, które należą do najbardziej wzruszających dzieł, jakie powstały ostatnio w zamorskich terytoriach francuskich. Patrick Chamoiseau opowiada pięknym językiem o swym dzieciństwie i rodzinnej ziemi, konkludując w zakończeniu:
Il n'y a pas de mémoire, mais une ossature de l'esprit, sédimentée comme un corail, sans boussole ni compas, on ne quitte pas l'enfance, on la serre au fond de soi.
A jednak Patrick Chamoiseau zapuszcza się w meandry pamięci, tropi wspomnienia i wędruje ścieżkami, które nieubłaganie prowadzą w wiek dojrzały. Przywołuje w swojej książce drobiazgi, zdawałoby się błahe, a przecież pierwszorzędnej wagi, które tworzą codzienny świat znany i bliski dziecku. Wspomina Martynikę i Fort de France lat 50. Kreśli niezapomniany portret troskliwej i zaradnej matki, którą nazywa Maninotte. Rozmowa, którą za chwilę usłyszymy, odbywa się na rynku, gdzie miejscowym zwyczajem Maninotte targuje się ze sprzedawczynią jarzyn. Obie sprytne kobiety szermują specyficznymi kreolskimi wyrażeniami, których znaczenie nie zawsze jest dla nas jasne.
On m'a dit que les tomates farcies sont pêchées doigts coupés cette année.
On m'a dit ça aussi. Si tu veux un kilo, je peux te faire tel prix.
Tu crois, hein?
Je crois, oui.
Est-ce que j'aurai le temps de cuire ça aujourd'hui?
Depuis qu'on n'est pas mort, on a le temps.
C'est bête, hein, ça? Tes dachines sont malvenues.
Prends une livre dans la tomate, doudou.
Tu en auras demain? Si tu es là demain, je vais prendre 2 kilos.
Demain, c'est un autre pays.
Ah là là, les dachines ne sont pas en saison cette année. Elles ne donnent même pas envie de manger.
Qu'est-ce que tu me dis pour les tomates?
Je t'ai dit, demain si Dieu veut. Comme tu es ma cocotte, je vais te faire vendre quand même aujourd'hui. Je sais comment la vie est raide.
Ah, quand on est déchiré.
Donne-moi cette espèce de dachine-là, chérie. Je vais essayer quand même de la manger.
Combien tu veux, Tadashine?
Je vais essayer plutôt de faire une salade de Christophine. Où est-ce que je peux trouver ça?
Prends la dachine, ma douce.
Oh, oh, j'ai plus besoin.
Fais-moi plaisir sur la dachine, petit sirop.
Fais ton prix, ma doudou.
W dzisiejszej lekcji wysłuchaliśmy fragmentu powieści Une enfance créole, której autorem jest pisarz z Martyniki Patrick Chamoiseau. Następnym razem dowiemy się z tego tekstu, jakich specyficznych argumentów można używać przy targowaniu się.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale. Présente
tout un roman,
un cours de français par la littérature.
Usłyszymy za chwilę poznany już na poprzedniej lekcji fragment powieści Une enfance créole, której autorem jest Patrick Chamoiseau. Jest to scena odbywająca się na rynku. Jak nakazuje miejscowy obyczaj, man Ninot targuje się z przekupką jarzyn. Kobiety, obie jednakowo sprytne, wiodą prawdziwy turniej słowny.
On m'a dit que les tomates farcies sont pêchées doigts coupés cette année.
On m'a dit ça aussi. Si tu veux un kilo, je peux te faire tel prix.
Tu crois, hein?
Je crois, oui.
Est-ce que j'aurai le temps de cuire ça aujourd'hui?
Depuis qu'on n'est pas mort, on a le temps.
C'est bête, hein, ça? Tes dachines sont malvenues.
Prends une livre dans la tomate, doudou.
Tu en auras demain? Si tu es là demain, je vais prendre 2 kilos.
Demain, c'est un autre pays.
Ah là là, les dachines ne sont pas en saison cette année. Elles ne donnent même pas envie de manger.
Qu'est-ce que tu me dis pour les tomates?
Je t'ai dit, demain si Dieu veut. Comme tu es ma cocotte, je vais te faire vendre quand même aujourd'hui. Je sais comment la vie est raide.
Ah, quand on est déchiré.
Donne-moi cette espèce de dachine-là, chérie. Je vais essayer quand même de la manger.
Combien tu veux, ta dachine?
Je vais essayer plutôt de faire une salade de Christophine. Où est-ce que je peux trouver ça?
Prends la dachine, ma douce.
Oh, oh, j'ai plus besoin.
Fais-moi plaisir sur la dachine, petit sirop.
Fais ton prix, ma doudou.
Czy dobrze zrozumieliście ten dialog?
Que veut man Ninot?
Co chce kupić man Ninot?
Elle veut des tomates farcies. Que lui propose la marchande?
Co proponuje jej przekupka?
De lui faire un prix pour un kilo. De quoi s'inquiète man Ninot?
Czym niepokoi się man Ninot?
De ne pas avoir le temps de les faire cuire. La marchande lui propose de prendre une livre de quoi?
Przekupka proponuje jej, by kupiła funt czego?
Elle lui propose de prendre une livre de tomates. Que répond man Ninot?
Co odpowiada jej man Ninot?
Qu'elle prendra 2 kilos demain. La marchande insiste pour que man Ninot achète quoi?
Na co przekupka usiłuje namówić man Ninot?
Elle insiste pour que man Ninot achète des dachines.
Patryk Chamoiseau wprowadza do tekstu sformułowania i nazwy odnoszące się do realiów kreolskich. Przyjemność targowania się przykupnie podlega pewnym regułom, do których należy operowanie obrazowym językiem i przysłowiami. Mamy tutaj typowe przykłady.
Les tomates farcies sont pêchées doigts coupés cette année.
Inaczej mówiąc, pomidory są tak dobre, że jeśli osoba kłamie, można ją za ten grzech ukarać obcięciem palca. Znaczy to zatem, iż są znakomite. Inne powiedzonko.
Depuis qu'on n'est pas mort, on a le temps.
We Francji powiedziałoby się raczej.
On a bien le temps de mourir.
Potem słyszymy jeszcze.
Demain, c'est un autre pays.
Zamiast.
Demain est un autre jour.
Powiedzenie to po części wyraża nadzieję, gdyż dzień jutrzejszy przyniesie zmiany i będzie lepiej. Po części zaś niecierpliwość, jako że...
Il ne faut jamais remettre à demain ce que l'on peut faire le jour même. Je t'ai dit demain si Dieu veut.
Wyrażenie si Dieu veut, jak Bóg da, odzwierciedla religijność katolickiego kraju, w którym wszystko dzieje się z łaski Boga, à la grâce de Dieu. Inny jeszcze przykład. Niektórzy zabobonni ludzie zaklinają zły los, mówiąc z odpowiednim gestem «je touche du bois», co ma odpowiednik w polskim powiedzeniu «odpukać w niemalowane drewno». A jeśli nie znajdują pod ręką drewna, pukają się w czoło, dając do zrozumienia, że głowę mają twardą, jak drewno. W średniowieczu i aż do XVII wieku we Francji częściej niż dziś powoływano się na Boga, używając takich przekleństw jak «parbleu», co znaczy «par Dieu», na Boga, albo Palsambleu, czyli par le sang de Dieu, co odpowiada mniej więcej polskiemu rany boskie. Zauważyliście z pewnością w dialogu nazwy kilku jarzyn, które znaleźć można tylko na Antylach i w strefie podzwrotnikowej. Na przykład ledasin to mączyste bulwy w szarawej łupinie, podobne do dużych ziemniaków. Inna jarzyna, u nas nieznana, le christophine, trochę przypominają rzepę, mają biały miąższ i mogą być jedzone na surowo albo ugotowane. Dialog ilustruje miejscową tradycję pertraktowania i targowania się przykupnie. Zauważmy na przykład, że gdy w grę wchodzi interes, zmienia się ton i słownictwo protagonistek. Im więcej chcą utargować, tym bardziej stają się wylewne. Przekupka wdzięczy się do klientki.
Dudu.
Manninot odwzajemnia się.
Ma kokot.
Przekupka się przymila.
Ma dus. Petit sirop.
Manninot replikuje.
Ma doudou.
Ma doudou, czy petit sirop, to epitety typowe dla Antylii. We Francji czułe określenia tego typu spotyka się głównie w środowiskach artystycznych. Niektórzy aktorzy i aktorki mają zwyczaj zwracać się do koleżanek ma chérie, ma douce.
Tu sais quoi, chérie? Je joue avec Bernard Tapie au théâtre du Rond-Point. Alors là, ma douce, c'est vraiment pas de chance. Il va t'écraser complètement.
Elementem przetargów jest także krytykowanie towaru, bo przecież chodzi o to, aby uzyskać jak najniższą cenę.
Te dachines sont malvenues. Ah là là, les dachines ne sont pas en saison cette année. Elles ne donnent même pas envie de manger.
Malvenu w odniesieniu do jarzyn znaczy, że kiepsko urosły, ont mal poussé. Natomiast pas en saison, to w domyśle non pas bien poussé pour la saison, czyli są marne jak na tę porę roku. Inne wyrażenie, elles ne donnent pas envie, czyli nie zachęcają, oznacza, że jarzyny są złej jakości, godne politowania. Manninot dorzuca.
Je vais essayer quand même de la manger.
Zwrot quand même daje do zrozumienia, że rzecz wymaga poświęcenia, że trzeba się zmusić.
Bon. Je vais quand même aller voir ce film avec toi, mais c'est bien pour te faire plaisir.
Dialog z dzisiejszej lekcji ilustruje nieuniknioną przy targowaniu się grę słowną, która polega na sprytnym posługiwaniu się epitetami i zwrotami wyrażającymi zastrzeżenia.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale. Radio France International.
RFI. Radio France International. RFI, toute la diversité du monde.
RFI, ensemble, parcourons le monde.
RFI, Paris.
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.